Antologia Rubieże Rzeczywistości. Czyta Reda Haddad.
Marek Kolender, Wszech Hotel.
Myślałem, że sobie odpocznę. W końcu nie pojechałem do żadnego dużego kurortu. Nie byłem nad morzem, gdzie trzeba walczyć o każdy skrawek plaży przeciwko imperialistyczno-korporacyjnym plażowiczom z ich złowrogimi parawanami. Nie wybrałem także gór, bo i po co? Żeby mnie na krupówkach zadeptali? Nie, nie. Ja chciałem po prostu wypocząć. Dlatego zdecydowałem się na zwykły hotel, tyle że z basenem i sauną. W takich miejscach można najlepiej odciąć się od zgiełku cywilizacji. Mały ruch, mało gości i mało problemów. Głupi byłem. Nie pomyliłem się bowiem tylko co do ruchu i gości. Na początku wszystko wydawało się być jak w najlepszym porządku. Wszedłem do holu i powiedziałem: dzień dobry. Hotelowy boy od razu doskoczył do mnie, witając i oferując wszelkie usługi. Wziął bagaże i zaprowadził mnie do mojego pokoju. Znajdował się na drugim piętrze, idealnym. Tam zawsze jest najmniejszy ruch, a i tak wszędzie blisko. Mały sklepik niedaleko oferował produkty w rozsądnych cenach. Nie ukrywam, że zależało mi też na alkoholach, więc zaopatrzyłem się i zapchałem miniaturową lodówkę, która znajdowała się w moim pokoju. Okazało się to niepotrzebne, gdyż hotel oferował również wyżywienie i to wcale nie za jakąś horrendalną opłatą. To i dopłaciłem. Wieczorem w sali jadalnej spotkałem innych gości. W hotelu nie było ich zbyt wielu, co mnie oczywiście nie zaskoczyło. Zostało to przecież wkalkulowane w plan i zajmowało ważną pozycję na liście największych zalet zatrzymania się w tym miejscu. A jednak gdy jakiś facet zaprosił mnie do stolika, zgodziłem się bez wahania. Tym bardziej, że postawił kolejkę. A grasz może w cygana? Nie jest to trudne. Pokazał mi, jak to grać. Może nawet celowo zrobił to tak, żeby móc mnie ogrywać. Ale raczej nie, bo i po co, skoro nie graliśmy na pieniądze. I jak się podoba? Zagadnął mój towarzysz. Nie ma może luksusów, ale też chyba nie jest najgorzej, prawda? Dla mnie wystarczy, że mam spokój. Tutaj akurat spokój można znaleźć i ukojenie. Trochę jak w grobie, co? Uniosłem tylko kieliszek, on zaś poszedł za moim przykładem. Skrzywiłem się i stwierdziłem, no chociaż wódkę mogliby zmienić. Powiem szefowi, może następnym razem będzie lepsza. Mój rozmówca parsknął, a co, chciałbyś tu wrócić? Czemu nie? Odpowiedziałem. Ostatecznie jest tu wszystko, czego szukam w hotelach. Cisza i spokój. Parsknął raz jeszcze i napełnił kieliszki. W tej branży chyba nie ma wielkiej konkurencji. Ale zobaczę, co da się zrobić, jeśli chodzi o wódkę. Wypił swoją kolejkę i odszedł od stolika, zostawiając mnie samego z talią kart, pustą butelką i napełnionym kieliszkiem. Trochę to dziwne, pomyślałem. Jeśli w przydrożnych hotelach nie ma konkurencji, to w jakiej branży miałaby niby być? Czekałem jeszcze chwilę, czy mój rozmówca przypadkiem nie wróci. Przez długi czas nic się nie działo. Ziewnąłem, ułożyłem jego karty i zostawiłem na stoliku. Wstałem i ruszyłem do wyjścia. Wtedy dostrzegłem, że na podłogę spadła jedna karta. Podniosłem ją i pomyślałem, że nie pasuje do reszty. No bo co to za figura? Jakiś kościotrup. Rewers się jednak zgadzał, więc włożyłem ją do talii i wyszedłem. Grało się przyjemnie, chociaż wypiłem trochę za dużo. Doszedłem do wniosku, że miałbym trudności z wejściem na drugie piętro, gdyby nie było poręczy. Gdy się już tam wdrapałem, od razu padłem na łóżko. Nie dotknąłem jeszcze pościeli, a już spałem. O, to mogę się założyć. Obudziłem się, gdy podniosłem się z łóżka i powiedziałem tylko jedno: zabijcie mnie, proszę. Tak, kac był niemały. Nawet tego się nie spodziewałem. Wiecie co? Nagle przestało mnie boleć. Nie czułem nawet tego kotłowania się w brzuchu. Jeśli faktycznie mnie zabili, to te zaświaty okazały się całkiem przyjemne. Utwierdziłem się w tym, gdy usiadłem w jacuzzi z książką w ręku. No może była jedna malutka wada. Musiałem chwilę czekać, aż się nagrzeje. Mimo to te zaświaty i tak umiejscowiłbym w którymś z górnych kręgów nieba. I wtedy ziemia zatrzęsła się, a książka wpadła do wody. Wiązanka, która wyrwała mi się z ust, zdecydowanie nie pasowała nawet do najniższych ze wspomnianych kręgów. Nie wiem, czy po drugiej stronie nie zaoferowano by mi za nią etatu. Wyskoczyłem, owinąłem się ręcznikiem. Ziemia nadal lekko dygotała. Podbiegłem do recepcji. Co się stało? Piętro minus jeden. Dzieci nieochrzczone oraz sprawiedliwych niewiernych prosimy o opuszczenie hotelu i udaniu się do baraków tymczasowych. Życzymy przyjemnego pobytu. Ciarki przebiegły mi przez plecy. Ale, co tu się dzieje do cholery? Nie lubię takich żartów. Zadzwonię do waszego szefa. Lepiej nie, stwierdziła recepcjonistka. W tych godzinach nie powinno mu się przeszkadzać. Tak? A co jest niby pilniejszego od klientów? Ależ on właśnie zajmuje się klientami. Od 14 do 17 przeżuwa Marka Brutusa, a od 17.30 do 19.30 Gajusza Kasiusza. Nawet nie pomyślałem o tym, jakie to idiotyczne, a tylko spytałem, ale w takim razie ma chyba czas między 17 a 17.30. Nie, nie, wtedy jest czas na nitkowanie i płukanie zębów. To całkiem spore zęby, więc zajmuje to niemało czasu. Ale, co się dzieje? Usłyszałem głos mojego wczorajszego towarzysza gry. Oni sobie ze mnie żarty stroją. Zaskomlałem, że niby w piekle, a tak się nie da. Umrzeć najpierw trzeba, a ja żyję, no spójrz na mnie, ja żyję przecież. Ale spokojnie, spokojnie, nie jesteś w piekle. Odetchnąłem jakby z ulgą. Umrzeć umarłeś, ale nie jesteś w piekle. To dopiero limbus. No już, już spokojnie, nie blednij już bardziej, nie przystoi trupowi. Nagrzeszyło ci się za życia. Każdemu się może zdarzyć. No ale to nie znaczy jeszcze, że masz mi tu robić coś, co tylko żywi mogą. No, wiesz co? Faktycznie trochę tu duszno. Zdjął kapelutek, który miał na głowie i powachlował się nim. Zobaczyłem małe rogi i nogi ugięły się pode mną. Ty jesteś... Mam wiele imion, cały legion, można by powiedzieć, ale ty możesz mi mówić Mefisto. Położył mi rękę na ramieniu, a ja bez czucia usunąłem się na ziemię. Jak to się w ogóle stało? Usłyszałem jakiś znajomy głos, który dotarł do mnie jak gdyby za mgły, jakby opadła na mój umysł. No taki blady był, aż martwo wyglądał, panie Sza. No, mówiłem już wam tyle razy, że macie mnie nazywać Mefistofelesem, zresztą cisza teraz. Wygląda, jakby się budził. Jeśli tak w istocie było, to ja żadnej różnicy nie poczułem. W tamtym momencie mogłem nawet uwierzyć, że istotnie nie żyję. Dobra, dosyć leżakowania, stwierdził Mefisto. Obudź się! Natychmiast się zerwałem. Oczy paliły mnie niemiłosiernie, a większym bólem okazał się jedynie ten, który odczuwałem w płucach. Czułem się, jakbym oddychał żywym ogniem. Po dłuższej chwili ból ustąpił, a ja trochę się uspokoiłem. Gdzie ja jestem? Spójrz za okno, usłyszałem odpowiedź. Spojrzałem. Nieciekawa okolica, nawet jeśli weźmie się pod uwagę moje wcześniejsze założenie, że ujrzę leśne obszary gdzieś na Podlasiu. Tereny były raczej pustynne, tyle że w pośrodku pustego obszaru stała jedna wielka brama, nad którą widniał szyld z napisem. Widzisz, i tutaj pojawia się problem, stwierdził Mefisto. Martwi nie mdleją, więc jak się okazuje, jednak żyjesz. No cóż, dla mnie zdecydowanie nie był to problem. Lubiłem żyć i ani przez chwilę nie wątpiłem, że jeszcze nie nadszedł mój czas. Nie możesz jednak wejść tutaj, jeśli nie zastosujesz się do znaku. Cofnąć się już też nie możesz. Za duże koszty, sam rozumiesz. Dlaczego? Co dlaczego? Odpowiedział pytaniem na pytanie. Dlaczego nie mogę wrócić? Wrócisz, o ile po drodze nie zginiesz. Ale to mniejsza. Co znowu? Jakie mniejsza? Ja chcę przeżyć. Nieważne. Ważne jest to, że póki nie obsłużymy wszystkich gości i nie oddamy ich na dalsze miejsca, tak długo nie będziemy mogli cię odstawić. A nie możesz tam wejść, o ile nie zastosujesz się do znaku. Przeczytałem to, co było napisane na szyldzie. Porzućcie wszelką nadzieję. Dobra, wyjaśnijcie mi do cholery, o co w tym wszystkim chodzi. Mefistofeles zrobił jakąś dziwnie zafrasowaną minę. Słyszałeś może kiedyś o latającym Holendrze? No kto nie słyszał? No to jesteś na jego odpowiedniku, hotelarskim. Odprowadzamy do zaświatów dusze osób zmarłych w hotelach. Złapałem się za głowę, potarłem czoło. Dobra. Załóżmy, że nie jest to w 100% bezsensowne. Załóżmy, że to prawda. Ale Holendrem dowodził ktoś, kto kiedyś był człowiekiem, a ty jesteś diabłem. Dlaczego ty rządzisz tutaj? Nie rządzę. Nawet dusze nieczyste potrzebują czasem kilku dni wolnego. Praca w korporacji jest męcząca. Westchnąłem zrezygnowany. Wiedziałem, że i tak tego nie zrozumiem, więc powiedziałem tylko, dobra, idę do jacuzzi. Tak po prostu? Ludzie też czasem potrzebują wolnego i choćbym nawet miał odpocząć w zaświatach, zrobię to. Do potem. Ruszyłem w stronę drzwi, poprawiając przy tym ręcznik, w który wciąż byłem obleczony. Za plecami usłyszałem chrząknięcie. Coś jeszcze? Znak. Pamiętasz? A tak, wszelka nadzieja i te sprawy. Nie martw się. Dawno już porzuciłem jakąkolwiek nadzieję, że moje życie będzie kiedyś normalne. Siedziałem w jacuzzi i piłem drinka. Krwawa Mary. Wygląda na to, że znali się na robocie. Był spokój. Tyle mi wystarczyło. Mogłem być nawet w samym pysku tego ich szefa, gdyby tylko miał w nim wodę i robił przyjemne bąbelki. Wtedy jednak wszedł Mefisto i musiał wszystko schrzanić. Hej, jesteś pewien, że nie chcesz nic oglądać? To całkiem ciekawe rzeczy i nie! Zrobimy wszystko, żebyś miał o nas dobre zdanie i chciał do nas wrócić. Możemy zaproponować cyrograf w promocyjnej cenie. Wiesz co? Chętnie sprzedałbym duszę za chwilę spokoju, ale do tego wystarczy tylko, żebyś się zamknął. Powiedziałem, po czym gdy zdałem sobie sprawę, że jednak rozmawiam z diabłem i nie trzeba wiele, bym w przeszłości miał z nim do czynienia przez całą wieczność, dodałem, proszę. No dobra, ale wiesz, tutaj akurat w tym kręgu mamy kilku dobrych muzyków, a jakich barmanów? Gdybyś spróbował ich drinków, już nigdy nie tknąłbyś tych lur, stwierdził, łypiąc przy tym na mojego drinka. Dobra, zagrajmy o to. Rzuć monetą. Reszka idę, orzeł zostaje. Nie. Nie ma mowy. Kiedyś już ktoś u nas dał się na to nabrać. Ty pewnie nie masz monety. Wyjąłem monetę ze spodni, które leżały obok i stwierdziłem. Nie wiedziałem, że nawet w piekle pokutują tak podłe opinie o Polakach. Jeśli jakiś Twardowski was raz wykiwał, to jeszcze nie znaczy, że u nas sami oszuści. Wy przecież też... Dobra, rzucam. Reszka. Wstawaj się ubieraj, zakomenderował. Idziemy. No nic, wytarłem się i ubrałem. Chwyciłem swoją monetę. Tak, z drugiej strony też była reszka. Nie wiedziałem, że u diabłu da się doszukać polskich korzeni. W sumie całkiem przyjemnie, stwierdziłem. To znaczy, jeśli nie zwracać uwagi na ten smród zgniłych jaj. Wiesz, tu się pracuje. Nie ruszaj tego. Wyprostowałem się, ale grzybek, po którego się schylałem, był już w mojej dłoni. No pod żadnym pozorem tego nie zeżryj. Wiem, że wy ludzie macie tam jakieś potrzeby, ale jedzenie, chyba zresztą nie najgorsze, jest też w hotelu. Pomyślałem o mdłych mielonych z wczoraj i uznałem, że mógłbym z tym polemizować. No ale mimo wszystko nie jestem idiotą. Chciałem tylko się przyjrzeć, nie od razu zjeść. Powiedziałem mu o tym. Nie każdy jest taki sprytny, odrzekł. Kiedyś ten krąg zwiedzał u nas pewien Włoch, no i ugryzł. Halucynacji miał bez liku, a potem jeszcze książkę o tym napisał. Rozumiesz to? Dlaczego zawsze, gdy ktoś nas odwiedzi, musi powstać o tym jakiś poemat czy inny epos? Ruszył w stronę widniejącej przed nami drewnianej konstrukcji, a ja pobiegłem za nim. Hej, ale ty chyba tej wizyty też zaraz nie rozpiszesz, co? Ja nie, a zresztą dokąd idziemy? Do baru, mówiłem ci przecież. No dobra, usiedliśmy. Może trochę nie pasował do całej scenerii wokół, spalonej ziemi, kraterów i wspomnianych już grzybków. Nie pasował zaś dlatego, że był to jedyny w miarę bogaty fragment tego miejsca. Wysoki blat, a obok niego wcale nie niższe krzesła wykończone czarną skórą. Z tyłu, przed wielkim lustrem, stał ogromny regał. Przypominał nieco wyposażenie biblioteki, tyle że tutaj można chyba było znaleźć każdy rodzaj alkoholu. No może oprócz wina, bo jego akurat nie widziałem. Ta alkoholowa meblościanka miała tak wielkie rozmiary, że aby dostać się do najwyższych półek, trzeba by użyć drabiny. I faktycznie, zobaczyłem taką, jak również przygarbioną postać na jej szczycie. Hej, Boruta, nalej nam czegoś dobrego! Zawołał Mefisto. W piekle jesteśmy! Odkrzyknęła postać z góry. Czego ty tutaj chcesz, dobrego? Drinki mamy zwykle całkiem smaczne. A, smaczne. To akurat co innego. Smaczne może i będzie. Splunął gdzieś na bok, a ja spytałem Mefista. Co mu jest? Trochę za długo przebywał u was w Polsce. No sam spójrz na niego. No baki ponurak, no. A to ubranie. Wyszło z mody. W XVIII wieku. Maruda okropny. Zaszył się w którymś z nadwiślańskich dworków i nic, tylko chlał wódę. W końcu Lucek się wkurzył. Kazał mu wracać. No i nasz przyjemniaczek w Żupanie nie zgodził się. Była niezła heca. Wybuchła wojna domowa. A i to nie tylko tam u was. Jak to u nas? A no tak, zapomniałem, że nie wiecie, jak to naprawdę wyglądało. Był rok 1830. Polacy szykowali się do walki. Powstańcy chcieli rozpocząć działania później. On wystrzelił, zaczął wojnę. I co? Myślisz, że stałby tu przy barze, a wy bylibyście tam, gdzie teraz jesteście, gdyby wygrał? Szef i tak się zlitował, że Boruta nie skończył gorzej. Dlatego jest taki zły. Nawet się tym nie przejął. Ale gdy dowiedział się, co po powstaniu zrobił car, oj, dużo się działo, to chyba już nie powinien być taki wkurzony, nie? Teraz gdy zamknij się, syknął na mnie przez zęby. Naprawdę nie domyślasz się, co mogłoby się stać, gdyby się o tym dowiedział? Patrzyłem na niego smutno. Nie ma hamulców etycznych, prawda? Spojrzał na mnie, jakbym właśnie zapytał, dlaczego lizanie gniazdka elektrycznego jest złym pomysłem. To przecież diabeł. Oczywiście, że nie ma hamulców moralnych. Trochę to trwało, nim Boruta skończył przygotowywać nam napitek. W tym czasie rozglądałem się po bokach i zastanawiałem, co za chory umysł postanowił umieścić tak luksusowy bar pośrodku niczego. A nawet jeśli nie niczego, to z pewnością apokaliptycznej scenerii. Moje rozmyślania przerwał nasz swojski bies. Ty żeś Polak, prawda? Masz więc tu ode mnie, według starego przepisu. No, najlepszy, jaki piłeś. Powąchałem zawartość kieliszka, wziąłem łyk i wykrzywiłem się. Co to do cholery jest? Miód pitny, tak jak dawniej robiono. Przerwał na chwilę. Czekaj, nie mów, że nigdy tego nie piłeś. Nie męcz go, Boruta, to przecież jakieś stare szczyny. Daj mu coś porządnego, ma w końcu wakacje. Może mu jeszcze Mickiewicza zaczniesz cytować. 44 i te sprawy. W sumie bez ciebie prawdopodobnie nie byłoby tych wszystkich wspaniałych dzieł. Nie mieliby swoich wieszczów, dziady, Kordian. No, jesteś poniekąd ich współautorem, stwierdził i uśmiechnął się niewinnie. Podczas gdy w oczach barmana zapłonął żywy ogień. Nie no, w sumie całkiem niezłe to jest, przerwałem, żeby rozładować napięcie. Mogę prosić o dolewkę? Spojrzał na mnie i uśmiechnął się. Jasne. Odpłynął w stronę butelek z alkoholami, a ja powiedziałem do Mefista. Zbierajmy się powoli, bo to może skończyć się tylko źle. I dobrze, oświadczył Mefistofeles. Ale gdy tylko dopiłem następny puchar, zaczęliśmy się zbierać. Ty, Polak, chodź tutaj, mam jeszcze coś dla ciebie. Podszedłem, a on podał mi jakąś butelkę. Nie martw się, kiedyś się stąd wyrwę, a wtedy będziecie mieć swoje 44. Nie posłuchałem go, dopiero teraz zacząłem się naprawdę martwić. Jesteśmy, oświadczył Mefistofeles. Ale gdzie? W 8. kręgu piekieł. Sporo ciekawych osobowości można tutaj spotkać. Tak? Chyba kilka ominęliśmy. Tam nie jest aż tak interesująco. Zresztą na przykład w 2. strasznie wieje, a nie chcę, żebyś się przeziębił. A więc witamy w piekle. Krąg 8, otchłań 8. Możesz się rozejrzeć. Ruszyłem przed siebie. Oglądałem płonących ludzi i wyrywane z ciała członki. Widziałem też takich, którzy robili sobie krótkie przerwy, aby zasklepić rany, by tym bardziej bolało ich otwieranie. A wiecie, co było najstraszniejsze? Fakt, że patrzyłem na to wszystko beznamiętnie, bez emocji, zupełnie jakby... Hej! Psst! Ty! He? Wydukałem i odwróciłem się niepewnie. Moim oczom ukazał się człowiek słusznej postury. Przypalona broda, ani rany i oparzenia na całym ciele nie były w stanie zmyć z tej szlachetnej twarzy dumy. Nie miało na to wpływu także to, iż wystawiał głowę zza płonącego drzewa, niczym wyglądająca spod ziemi surykatka. — Nie tak głośno! — odszepnął facet. — Chodź tutaj na chwilę! Posłuchałem go. — Czy chciałbyś być nieśmiertelny? — Jestem! — odpowiedziałem. — Nie, ja pytam o duszę. Czy chcesz żyć wiecznie? Bo kiedyś umrzesz, wiesz? Tutaj czy tam? Gdzie mi nie było nawet dane spojrzeć? To nie jest życie! Nie jest to uderzanie słonych kropel morskich o twarz! Zrobiło mi się go żal. Tak jak w zoo dopada człowieka żal na widok wielkiego, majestatycznego lwa. Więc, chcesz żyć? Hej, mogę się z nim napić? Ciekawie mówi. Mefistofeles spojrzał podejrzliwie. Z nim? Ty wiesz w ogóle, kim on jest? To przecież... Poczułem pociągnięcie za kołnierz i nagle znalazłem się w hotelu. Mój porywacz zabarykadował drzwi i zaczął coś szeptać. Co ty do cholery robisz? Spytałem. Już raz udało mi się stąd wyjść. Zrobię to po raz drugi, chociaż teraz jestem o wiele głębiej. Kim jesteś? Odyseusz, król Itaki, czasem zwany boskim, chociaż jak się okazało mylnie. Siedzę w tej dziurze za zniszczenie Troi. Wieczne cierpienie za sprawiedliwą zemstę. Ale wiesz co, warto było. Mówiąc to, chodził w kółko jak głupi. Co teraz robisz? Myślę. Zwyczajnie się zastanawiam, Kirkę, Kalipso. Przecież musiałem się czegoś dowiedzieć u tych wiedźm. Otwierać, otwierać, kurwa, obedrę was ze skóry. A dla ciebie już szykujemy miejsce w paszy szefa. Tak, do ciebie mówię. Odwróciłem się do okna i przełknąłem ślinę. Podszedłem do barku. Jak już mam płonąć po wsze czasy, to chociaż ze znieczuleniem. Wyjąłem jedną butelkę i... Odysie, nie teraz. Odysie, mam tu chyba coś ciekawego. Podszedł z wyraźną niechęcią. Co to jest? Myślę, że to panel sterowania. Czyli taki ster, tak, ale... Jednym ruchem zrzucił wszystkie butelki, odsłaniając panel w pełni. Więc jednak wieczne męki czekają mnie na trzeźwo. To chyba będzie tak. To, jak zatrzęsło nami od środka i z zewnątrz, wydało mi się wykraczać poza jakąkolwiek myśl i odczucie. Musicie mi więc uwierzyć, że był to prawdziwy przedsmak piekła. Jeśli kiedyś wpadliście w poślizg i uderzyliście w drzewo, zrozumiecie uczucie wielkiej ulgi, jaka następuje po takiej degrengoladzie. Z jednej strony najgorsze się skończyło, a z drugiej niekoniecznie zmienia to nasze położenie na lepsze. Spojrzałem przez szybę drzwi wejściowych i ogarnął mnie strach. Całe stado wielkich gadzin przyglądało się naszemu wehikułowi. Technicznie rzecz biorąc, posiadały skrzydła nietoperza, co w niczym nie poprawiało naszej sytuacji. Czy też raczej mojej, ponieważ Odyseusz i tak był już martwy od kilku tysiącleci. Smoki. Nie wierzyłem, że kiedyś je ujrzę. Głównym tego powodem było to, że one nie powinny istnieć. A jednak ryk, jaki wydawały, i ogień, którym zionęły prosto w niebo, sprawiały wrażenie absolutnie prawdziwych. Co teraz? Gdzie my jesteśmy? Teraz jesteśmy w dupie, odpowiedział rzeczowo. Może gdyby je nakarmić albo coś. Odyseusz posłał mi tylko uśmiech, jakim odpowiada się dziecku, które pragnie przedłużenia wakacji o kilka dodatkowych dni września. Pomimo to ruszyłem do kuchni. Niestety, poszukując przegryzki dla smoków, nie znalazłem nawet jednej lodówki. Były tam za to drzwi. Wielki szyld, nieupoważnionym wstęp zbroniony, nie przeszkodził mi w przejściu przez nie, a następnie zejściu po schodach, które wiły się spiralnie w dół. Usłyszałem coś, ale nie wierzyłem własnym uszom. Gdy znów znalazłem się na górze, zastałem Odysa grzebiącego przy aparaturze.
Wygląda na to, że uda nam się jeszcze co najmniej raz przeskoczyć. Nie mam pojęcia, gdzie wylądujemy. Może to być świat żywych, albo sam środek pyska Hadesa. Musimy to dobrze przemyśleć. Nie uwierzysz, co znalazły w piwnicy. Mają tam całą fermę kurczaków, kura na kurze i... Puk, puk. Za drzwiami stał szczerzący zęby Mefistofeles. Natomiast na jego ramieniu siedział mały smok, który łasił się doń jak kociak. Wiedziałem już, iż czart jest pewny, że nas dorwie. Powiedz mi, zaczął Odys, czy wśród tych kur była jakaś czarna? Nie jedna, ale dlaczego pytasz? Nie odezwał się, tylko nacisnął coś bez słowa, a wtedy wszystko wokół tak się zatrzęsło, że omal nie wylądowałem na ziemi. Leć po nie! Ryknął Itakijczyk, gdy tylko wylądowaliśmy. Szybko! Weź, le uniesiesz i zostaw otwarte drzwi. Nie spojrzałem nawet, gdzie jesteśmy. Byłem tak zdezorientowany, że od razu zrobiłem to, co mi kazał. Zresztą ten facet miał w sobie coś takiego, że aż chciało się go słuchać. Nie byłem może farmerem, lecz w miarę zgrabnie udało mi się złapać kilka czarnych kurczaków. Dziobały niemiłosiernie, ale nie zwracałem na to uwagi, zakładając, że jeśli uda nam się jakoś stąd wydostać, to tylko przy pomocy genialnego umysłu Odysa. Tak, niestety szybko zmieniłem co do niego zdanie, bo jak nazwać geniuszem kogoś, kto rozbił butelkę i powstałym w ten sposób tak zwanym tulipanem zaczął kaleczyć ptaki? Co ty wyprawiasz? Nie odpowiedział nic, tylko otworzył drzwi. Wziął w ręce kury i wyrzucił je na zewnątrz. Odbiło ci, czy ty? Krew czarnej kury, mówi ci to coś, nie? Dusze przez nie szaleją, są ci posłuszne przez pewien czas. Mam z tym już pewne doświadczenie, więc... Ale po co? A co byś powiedział na mały burdel w środku piekła? Już wiedziałem, o czym mówi. Wiedziałem, bo ujrzałem to na własne oczy. Wszelkie dusze potępione rozbiegły się, jakby rażono je piorunem. Jedne goniły nieszczęsne kurczaki, inne zaś przed nimi uciekały. Piekielni strażnicy wyglądali na mocno skonfundowanych. Trzymaj! Odyseusz podał mi rękojeść noża. Mieczy raczej próżno było szukać w tych odmętach. Ze względu na ich kształt, ma się rozumieć. Chwyciłem i schowałem ostrze za pas. Co chcesz teraz zrobić? Biec! Zamierzałem się zaśmiać, lecz wtedy on nieoczekiwanie pognał do przodu. Pobiegłem za nim ile sił w nogach. Diabły nie próbowały nam nawet przeszkodzić. Pędziliśmy więc przez ten burdel co tchu, nie zatrzymując się ani na moment. – Spójrz! – ryknął nagle Odys. Teraz to zobaczyłem. Bramy piekieł, a nad nimi napis. – Porzućcie wszelką nadzieję, wy, którzy tu wchodzicie. Czy może raczej... Bo najwyraźniej nikomu nie chciało się zrobić drugiej tablicy dla wychodzących, więc przeświecał tylko litery odwróconego hasła. Najprawdopodobniej nikt po prostu nie zakładał, że ktokolwiek stąd kiedykolwiek wyjdzie. I chociaż nie porzuciliśmy wszelkiej nadziei, to jednak szybko musieliśmy ją zweryfikować. Miało to bezpośredni związek z trójgłowym dobermanem, pilnującym bramy. – Mam was, sukincyny! – dobiegł mnie zza pleców znajomy głos, aż dostałem drgawek. – Nawet nie wyobrażacie sobie bólu, który wam zadam, gdy was złapię. Mimo wszystko nie zwolniłem kroku, a nawet zauważyłem coś, co dało mi nową nadzieję. Było to niedoszłe danie główne gości mojego hotelu. Czarna kura. Rzuciłem się na nią i podrżnąłem jej gardło. Hej, szatanie, łap! Tyle razy mówiłem, że jestem Mefis. To Feles chciał zapewne dokończyć. Trudno powiedzieć, bo tę wypowiedź przerwała maskotka całego piekła, a dokładnie lewy pysk potwora, który chcąc pochwycić kurczaka, uwięził Mefista. Przebiegłem przez wrota. Odysie, jesteśmy wolni, co teraz? Odyseusz zrobił jeszcze jeden krok i odbił się od ściany. Mefistofeles już zaczął powoli wyłazić z pyska bestii. – Teraz! – wydyszał eks-król Itaki. – Odejdziesz stąd jak najszybciej i będziesz nadal żył. – A ja zobaczymy. I tak już jestem przeklęty. Może napiję się jeszcze trochę krwi kogucej czy psiej. Jeden czort! Odwrócił się i wydobył nóż, mierząc nim w kierunku szarżującego demona. Ale mnie już tam nie było i nie mam zamiaru tam wrócić. Od tego czasu wakacje spędzam zwykle w dużo większych hotelach. Gołębiewski jest może drogi i oblegany przez gości, ale jego właściciel to zwyczajny człowiek. Nie żaden diabeł. No dobra, w najgorszym wypadku członek zakonu Illuminati.
Do tej opowieści nawiązuje opowiadanie Dział Diabły i Biesy, które zamieszczone zostanie w tomie trzecim antologii.
Antologia? Rubieże rzeczywistości. Czyta Reda Haddad.